Triathlon Live Podcast. Dzisiaj u Oli Przytulskiej, fizjoterapeutki, ale oprócz tego, że fizjoterapeutki, to przede wszystkim czynnego sportowca, który odnosi sukcesy. Olu, po pierwsze przybliż nam dyscyplinę sportu, którą uprawiasz, a po drugie pochwal się tymi sukcesami.
Okej, a więc od 19 lat cały czas trenuję taekwondo. Wspieram się też innymi sportami, ale to w ramach ogólnorozwojówki. Ale to, w czym czynnie startuję w zawodach, to właśnie sztuka walki, jaką jest taekwondo. Przez te 19 lat takimi najważniejszymi sukcesami, jakie udało mi się osiągnąć, to zdobycie Pucharu Świata. No i w tym roku zdobycie drużynowego Mistrzostwa Świata w walkach i indywidualnego Wicemistrzostwa Świata. Najważniejsze.
O, dziękujemy, Olu, za przedstawienie się. Jesteś bardzo skromna, bo z ostatnich mistrzostw to siatkę medali przywiozłeś, a nie tylko te dwa. No ale dobrze, dzisiaj będziemy rozmawiać o kontuzjach, bo na taką rozmowę się umówiliśmy. Poznaliśmy się z 3-4 lata temu, kiedy jako przypadek ciężki trafiłem do ciebie i faktycznie ta nasza współpraca pokazuje, że można sobie radzić ze swoim organizmem, że można profilaktycznie spotykać się z fizjoterapeutą. Jeśli się pracuje, to nie łapie się poważnych kontuzji. Ale zanim o tym, to powiedz mi, skąd to się bierze, że gabinety fizjoterapeutów dzisiaj trochę przypominają popularne fast foody, czyli jest bardzo, bardzo dużo ludzi i macie ręce pełne roboty, bo faktycznie o terminy trzeba walczyć.
Faktycznie teraz świadomość ludzi jest coraz większa, że nie tylko ludzie po wypadkach, jakoś tam szczególnie połamani, wymagają współpracy z terapeutą. Teraz wiemy bardzo dobrze, jak negatywnie na nas wpływa praca siedząca, to, że po 8 godzinach pracy nagle zrywamy się i robimy bardzo ciężkie treningi, czyli z takiej bardzo niskiej aktywności wchodzimy na bardzo wysoką, więc brakuje łapania tego środka, tej optymalnej aktywności ruchowej dla nas. I myślę, że teraz ludzie dbają o swój komfort życia i starają się go poprawiać, więc jeśli ich coś boli, a wiedzą, że nie muszą z tym żyć, no to bardzo chętnie wtedy korzystają z porady terapeuty.
No tak, ale to z tego, co mówisz, to oznaczałoby, że my jesteśmy tak naprawdę coraz bardziej świadomi. Okej, z tym nie będę dyskutował.
Ale coraz bardziej się psujemy, tak.
Dokładnie tak, ale jakby to w takim razie, gdzie popełniamy te błędy? Właśnie, że wy macie tak dużo pracy, bo jednak i jakie to są najczęściej błędy? Najczęstsze błędy.
Znaczy, kiedyś było tak, że człowiek wstawał, jak wstawało słońce, tak? Kładł się spać, jak się robiło ciemno, jedzenie musiał sobie zebrać, tak? Więc cały czas gdzieś był w ruchu, spał odpowiednią liczbę godzin. Teraz niestety to się troszeczkę pokręciło wszystko. Siedzimy do późna, nie wysypiamy się, bardzo dużo siedzimy, bo samochód, praca, tak? Więc cały czas ta pozycja siedząca, która... My nie jesteśmy do niej stricte przystosowani. Jesteśmy jako ludzie przystosowani do ruchu, a niestety robimy sobie krzywdę tą ilością bez ruchu, tak? Więc to jest chyba coś, co nas najbardziej psuje. Plus stres, w jaki wpadamy w pracy, i to połączenie powoduje, że teraz się czujemy znacznie gorzej niż kiedyś.
Z jakimi kontuzjami masz najczęściej do czynienia w gabinecie?
To ciężkie pytanie, bo zwykle jest tak, że jak ktoś przychodzi z na przykład kolanem, to się okazuje, że przy okazji jest problem z kręgosłupem, z barkiem, z szyją, więc tak naprawdę przychodząc z jedną rzeczą, okazuje się, że jeszcze jest masa innych problemów naokoło i staramy się je w miarę równolegle prowadzić. Zwykle nie da się prowadzić terapii tylko jednego stawu, tylko jeśli się rozumie mechanikę całego ciała, no to się leczy całe ciało, więc ciężko jest teraz mówić o jednej najczęstszej kontuzji. No gdybym miał już generalizować, to ogólnie kręgosłup.
Czyli co? Oznacza to, że zaczyna się od kręgosłupa i później odkrywasz u danego pacjenta, że nie wiem, jest jeszcze problem z innymi częściami ciała?
Znaczy najczęściej jest tak, że w wywiadzie to wychodzi, że zaczynamy rozmawiać i zaczynam pytać, patrząc gdzieś tam na jego sposób poruszania się, okazuje się, że jeszcze jest problem z kolanem, ze stawem skokowym, jakieś częste skręcenia, czasami są to bóle takie mało kojarzone z fizjoterapią, że no, jak fizjoterapeuta może pomóc nam ze zgagą, tak, na przykład.
A może,
tak. Najczęściej, jeśli nic nie pomaga, tak, to warto pojawić się u fizjoterapeuty i sprawdzić, czy może akurat w tym przypadku on mógłby pomóc.
Który to jest moment, kiedy powinniśmy się pojawić u fizjoterapeuty? Znaczy, mówimy o amatorach, którzy trenują, tak? Mhm. Czy to bieganie, czy triatlon. Kiedy powinniśmy się już pojawić u fizjoterapeuty, albo jeszcze inaczej, kiedy ta współpraca z fizjoterapeutą powinna się zacząć?
Czy tak naprawdę od samego początku, tak? Czyli jeśli na przykład ktoś nigdy nic nie trenował i nagle stwierdza, że chce zacząć czynnie uprawiać sport, warto, żeby się pojawił, żeby zanalizować aktualnie jego zdolności, tak? Bo bardzo często popełniamy ten błąd, że rzucamy się na aktywność, która na dany moment nie jest dla nas wskazana, albo zbyt dużej intensywności, tak? Bo często jest tak, że głowa pamięta co było 15 lat temu. Bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą i mówią, no proszę panią, dlaczego mnie boli, przecież ja 15 lat temu w piłkę grałem. No to równie dobrze można iść do dentysty i powiedzieć, no jak to mi się zęby psują, przecież 15 lat temu codziennie myłem zęby. Więc jakby no...
Mamy nadzieję, że myją codziennie dalej.
Tak, więc tą aktywność ruchową trzeba na dany moment dobrze zaplanować, dobrze to rozegrać, żeby potem nie było żadnych kontuzji. Moment, w którym trzeba się pojawić, to na pewno moment, w którym zaczyna nas coś boleć, lub jeśli w treningu następuje regres, tak, trener patrzy na plan, mówi nie, no według planu wszystko jest ok, a mimo to jest regres, lub jeśli widzimy na przykład, że trener ciągle zwraca nam uwagę na przykład w technice pływania, że ciągle przekraczamy linię środka ciała, my nie potrafimy tego skontrolować, nie czujemy, to też wtedy możemy się pojawić u fizjoterapeuty, żeby tą technikę w jakiś sposób, powiedzmy, naprawić, tak? Żeby znaleźć, gdzie jest to słabe ogniwo, gdzie coś robimy nie tak.
Jak wygląda taka pierwsza wizyta u Was? Znaczy właśnie taka, no, z tego co opowiadasz, z tego co mówisz, to zaczynając przygodę ze sportem, równie dobrze powinniśmy zacząć ją z fizjoterapeutą, żeby on zobaczył, jak sobie nie zrobić krzywdy.
Tak, poza tym jeśli znamy kogoś od początku, tak, to znamy jego historię i potem też łatwiej nam jest przewidzieć, jak on sobie poradzi z kontuzją, jeśli już takowa się pojawi, bo znając czyjeś zdolności po prostu, między innymi do regeneracji, jesteśmy w stanie gdzieś tam, powiedzmy, wywróżyć, ile czasu to potrwa.
To w którym... Okej, dobrze. To mamy taką sytuację, że no już zaczęliśmy trenować, no, trenować, bawić się, uprawiać jakieś dyscypliny. Współpracujemy z Wami, jesteśmy pod kontrolą fizjoterapeuty. Jak często, trenując 5-6 razy w tygodniu, jak często taki amator powinien odwiedzać fizjoterapeutę dla własnego bezpieczeństwa?
To jest bardzo indywidualna sprawa, tak? Bo my dopiero na podstawie całego wywiadu jesteśmy w stanie, no i badania takiego funkcjonalnego, jesteśmy w stanie powiedzieć na dany moment, jak często musi się pojawiać. Często jest tak, że jeśli już kogoś wyprowadzimy z kontuzji, to na przykład pojawia się raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, tak? Niektórzy już tacy zaawansowani raz na kilka miesięcy, ale mimo to pokazują się, zwłaszcza wtedy, kiedy zmieniają coś w treningu. Pokazują się i my sprawdzamy, czy coś przypadkiem poszło nie tak, albo czegoś jest za dużo, czegoś za mało i wtedy dyskutujemy. Ktoś przynosi rozpisany plan treningowy, my mówimy, słuchaj, no tego na dany moment no nie możesz robić, bo źle to na ciebie działa, albo słuchaj, dodaj przed tym na przykład aktywację mięśnia takiego bądź takiego. No i się okazuje, że to wtedy wszystko lepiej zaczyna pracować.
Powiedziałaś aktywację jakiegoś mięśnia i od razu przypomniała mi się oczywiście moja historia i jakby potrzeba wzmacniania, ciągła potrzeba wzmacniania mięśni głębokich i pośladków. Czy to jest ta partia mięśni, z którą mamy jako amatorzy, sportowcy, a nie tylko w sumie, bo zawodowcy także, najwięcej problemów?
Tak, zdecydowanie. Chociaż wszystko zależy też od naszych nawyków, tak? Od tego, jakie pozycje najczęściej przybieramy w pracy. No i to potem świadczy o tym, co nam się osłabia, a co nie.
Co powinniśmy zrobić ze słabymi mięśniami głębokimi? Oczywiście wiem, że odpowiedź trenować, tak? Ale jakby, znaczy, jak często musimy to robić i jakie to są ćwiczenia?
Znaczy może tak, najważniejsze w tym wszystkim to jest progresja. Bo bardzo często puszczamy sobie gdzieś tam filmik w internecie, o, to jest wzmacnianie na przykład mięśnia pośladkowego. No i my to robimy, odtwarzamy, potem przychodzimy do fizjoterapeuty, a on mówi, że jednak z tym mięśniem coś jest nie tak i on wcale nie jest wzmocniony, jest wręcz osłabiony. No i ktoś mówi, no i jak to? Przecież ja dane ćwiczenie wykonywałem. Okej, okay, no ale ono na dany moment było za ciężkie i kompensowaliśmy, wykonywaliśmy ten ruch jakby używając zupełnie innych mięśni, bo to, że w atlasie czy na filmiku jest pokazane, że dane ćwiczenie wzmacnia dany mięsień, to troszeczkę jakby złe słowa są użyte. Powinno być powiedziane, że w danym ćwiczeniu powinno pracować to i to. Bo mówię... Możemy kompensować bardzo mocno, pracować innymi mięśniami, gdzieś możemy zauważyć, że na przykład kolano nam się koślawia, nie powinno, tak? No i to już niestety całą tą mechanikę nam psuje.
Czyli zanim zaczniemy za pomocą internetu wzmacniać jakieś mięśnie, to de facto warto przyjść do fizjoterapeuty albo do trenera personalnego, żeby on zobaczył, czy dobrze wykonujemy to ćwiczenie i czy odpowiednia partia mięśni faktycznie pracuje.
Tak, bo bardzo często się okazuje, że okej, okay, robiliśmy ćwiczenia, które mają stricte wzmocnić daną partię mięśniową, ale się okazuje, że ono na dany moment było dla nas za ciężkie.
Skądś to znam. Powiedz Olu, jak unikać kontuzji?
Bardzo dobre pytanie. Na pewno najważniejsze jest dostosowywanie obciążeń do siebie na dany moment. Rozwiązaniem też między innymi nie jest stretching, tak? Chociaż nam się często wydaje, że kurczę, no przecież się rozciągam, powinno być ok. Nie, to powinna być odpowiednia relacja pomiędzy rozciąganiem, a odpowiednim wzmacnianiem mięśni, odpowiednia regeneracja. W 100% nie da się unikać stresu, tak? Ale takiego stresu destrukcyjnego też gdzieś tam powinniśmy w miarę możliwości unikać. No i to jest taka równoważnia. W zależności od tego, na ile będziemy przystosowani do danych obciążeń i jakie obciążenia sobie nałożymy, to świadczy o tym, na którą stronę ta szala się przeważy.
No dobrze, to powiedz mi, no bo jesteś sportowcem, który czynnie uprawia, trenuje. Jaka powinna być ta relacja, i fizjoterapeutą, jaka powinna, albo jaka jest u Ciebie ta relacja? Jak wygląda Twój dzień, bo przecież pracujesz i to kilka godzin, to jest ciężka praca. Ciągle się na pewno dokształcasz, bo wiem, że bardzo mocno stawiacie na to, żeby u Was, żeby współpracować wzajemnie, dokształcać się. Jak te relacje wyglądają u Ciebie?
Bardzo długo pracowałam na tym, żeby to dostosować do siebie odpowiednio. Musiałam się parę razy przetrenować, żeby wiedzieć, jak tego uniknąć, więc każdy też powinien swój organizm poznać. Ja na przykład zorientowałam się, że mogę bardzo mało spać, tak, i mogę bardzo dużo trenować, ale u niektórych na przykład ten sen jest po prostu niezbędny, bo bez tego nie będą w stanie dobrze funkcjonować, skupić się na treningu, więc każdy powinien to do siebie dostosować. W okresie przygotowawczym do Mistrzostw Świata robiłam 3 treningi dziennie, pracowałam od 8 do 10 godzin, więc gdzieś musiałam uciąć, ucinałam na śnie, ale akurat jakby no dla mnie na dany moment to było ok, potrafiłam tak pół roku przepracować i zrobić najlepszą formę, jaką mogłam. Ale u każdego to będzie coś innego i trzeba szukać, i fizjoterapeuta jest też od tego, żeby pomóc znaleźć ten złoty środek, żeby powiedzieć, słuchaj, nie, na dany moment jesteś przetrenowany, no i warto zaufać, bo często nie czujemy tego, że jesteśmy przetrenowani. Jest masa objawów, ale my to wypieramy, tak?
Okej, okay, znaczy aż się boję tego, co powiedziałaś, a więc szanowni słuchacze, Ola jest wyjątkowym przypadkiem, trzeba dłużej spać, sen to 4. dyscyplina triatlonu,
tak,
regeneracja
tak,
to 4. dyscyplina triatlonu.
Dlatego mówię, każdy musi się poznać.
Ale właśnie, okej, okay, ale powiedzmy, ile jest tego rozciągania, stretchingu, ile jest wzmacniania mięśni, ile jest właśnie tej regeneracji, ile treningu. Dobra, nie patrzymy na Ciebie, już wiemy, że to nie jest najlepszy przykład, ale mamy klasycznego Kowalskiego, klasyczną Kowalską. Jak to powinno wyglądać? pomijając to, że każdy i tak powinien indywidualnie na siebie popatrzeć?
No to jest ciężkie pytanie. No powiedzmy te 8 godzin, tak, standardowo mówi się, że powinno się spać, ale jeśli czujemy, że po tych 8 godzinach się nie regenerujemy, no to powinniśmy pospać trochę dłużej. Jeśli ktoś czuje, że w pełni się zregenerował, no to może pospać krócej. Także bardzo ciężko jest powiedzieć. To można tylko określić obserwując kogoś z boku, patrząc na to, czy na przykład po danym treningu spał powiedzmy 8 godzin, a dalej jego mięśnie jakby no nie reagują tak, jakbyśmy chcieli, nie jest w stanie zaktywować danych mięśni, no to tej regeneracji było zdecydowanie za mało. Jedni regenerują się bardzo fajnie na saunie, inni no nie potrafią się chociażby zrelaksować, tak, bo głowa jest naprawdę nieodzownym czynnikiem w regeneracji, w odpoczynku.
Okej, dużo mówisz cały teraz o regeneracji, ale to zadam jeszcze inaczej to pytanie. Ile razy w tygodniu się rozciągać? Biorąc pod uwagę, że trenujemy 5-6 razy w tygodniu, a czasami niektórzy dochodzą do 10 jednostek i to jest chyba taka niezła średnia u ambitnych amatorów. Albo mniej ambitnych, ale amatorów.
Jedne osoby na przykład nie są w stanie zaktywować pewnych partii mięśniowych, tych swoich, nazwijmy to, słabych ogniw, jeśli się nie porozciągają. I takie osoby powinny rozciągać się więcej, tak? Czyli na przykład przed każdym treningiem muszą się troszkę chociaż porozciągać. Są osoby, które świetnie aktywują mięśnie bez żadnego stretchingu i takie osoby są tymi szczęśliwcami, które mogą się znacznie mniej rozciągać albo praktycznie wcale. Podobnie jest z rolowaniem, tak? Jedni rolowania potrzebują więcej, a inni mogą żyć bez rolowania i naprawdę czuć się dobrze, bo każdy zna przynajmniej jedną osobę, która się nie roluje, nie rozciąga, a ma się bardzo dobrze. Więc to też trzeba ustalić wtedy z fizjoterapeutą. No niestety ta indywidualizacja to jest podstawa.
Czyli rozumiem, Olu, że nie wymuszę od ciebie jakiejś recepty. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, mawiają.
Bardzo chętnie bym podała, ale niestety nie ma takiej stricte recepty. No na pewno zalecane jest najpierw rolowanie, a dopiero rozciąganie. To można powiedzieć bez dwóch zdań, że ta kolejność jest zdecydowanie najlepsza.
Dobrze, tutaj jak zacząłem, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, także wszystkie drogi prowadzą do fizjoterapeuty, a więc zanim zaczniemy, albo jeśli trenujemy, to warto wybrać się do fizjoterapeuty, żeby on nas obejrzał, zrobił badanie, sprawdził, co jest nie tak i wtedy rozpocząć współpracę.
Myślę, że też jedna istotna rzecz. Mięśnie nie spinają się, bo są wredne. I też jeśli trafiamy gdzieś i ktoś ciągle mówi, że ciągle nam się dany mięsień spina i wraca ciągle do punktu zerowego, to znaczy, że nie została odnaleziona przyczyna, dlaczego tak się dzieje. Czyli jeśli znajdziemy przyczynę, czy jakieś nawyki, czy właśnie jakieś słabe ogniwo, jakiś błędny wzorzec ruchowy, zaczynamy go korygować, ktoś z tym pracuje, wraca, okazuje się, że tego napięcia jest zdecydowanie mniej dolegliwości bólowych, no to wiemy wtedy, że to jest ta droga, ale jeśli ciągle wracamy do punktu wyjścia, no to zdecydowanie musimy coś zmienić, bo tak jak mówiłam, mięśnie nie są wredne i one się spinają zwykle z jakiegoś powodu, zawsze mają jakąś przyczynę, a nie tak po prostu.
Okej, czyli generalnie dopóki nie znajdziemy, szukajmy.
Tak, dokładnie.
Olu, u siebie, bo jesteśmy w Physiolab, w waszej klinice, to duże słowo, ale to już tak można powiedzieć, że jak zaczynaliście od jednego gabinetu, a dzisiaj jesteście w kilku gabinetach, współpracujesz bardzo mocno z psychologiem.
I z psychiatrą.
I nawet z psychiatrą, tak. Właśnie. Powiedz mi, w jaki sposób to się przekłada na pracę fizjoterapeuty i na pracę z pacjentem?
Bardzo łatwo jest wyczuć u pacjenta już zwykle po drugiej, trzeciej wizycie, na ile ten problem jest tak stricte mięśniowy, mechaniczny, a na ile w tym wszystkim emocje grają sporą rolę. Bo jeśli my na przykład rozluźniamy dany mięsień, dajemy aktywację, różnych strategii szukamy, tak, żeby tego bólu się pozbyć, a wracamy, może no nie do punktu zera, ale jest bardzo mały progres, To zwykle z wywiadu potem okazuje się, że jest jeszcze jakiś problem emocjonalny, jakieś lęki, z którymi warto popracować, żeby uwolnić się od napięć, bo samo wtedy rozluźnianie nie jest rozwiązaniem, nie jest dojściem do przyczyny, a działanie tylko na skutki. Więc jeśli to ma zadziałać i na przyczynę, i na skutek, no to wtedy musi być współpraca albo z psychiatrą, albo z psychologiem. No niestety psychiatra też kojarzy się wielu osobom, że to już naprawdę jest ostateczność, ale nie, warto z nim skonsultować najpierw, jaką drogę wybrać, żeby tych napięć takich emocjonalnych się pozbyć.
Czy miałaś takie sytuacje w swojej pracy, że wydawało ci się przypadek beznadziejny, ktoś poszedł do psychologa, psychiatry i nagle wszystko się...
Tak.
Obróciło o 180 tak, stopni.
Tak, zdecydowanie. I wbrew pozorom takich przypadków było dosyć sporo. U jednej pani, to już przykładem rzucę, były bardzo duże napięcia, potrafiła skręcić głowę i nie mogła jej z powrotem odwrócić. Potem jak dłużej porozmawiałyśmy, właśnie już taka druga, trzecia wizyta, bo już widziałam, że to nie do końca jest naturalne, powiedzmy tak, taki czysto mechaniczny problem. No i okazuje się, że pani miała myśli gdzieś tam już samobójcze, więc mięśnie po prostu reagowały takim napięciem, jakby ją co najmniej tygrys gonił i to było wołanie ciała o pomoc. I ona, kiedy się skonsultowała z psychiatrą, dostała akurat leki. Na szczęście one już nie są tak jak kiedyś otępiające i uzależniające mocno. Dostała leki i praktycznie po 2 tygodniach i zaczęła dobrze spać. Przyszła do mnie, ja zaczęłam ją pytać o dolegliwości, a ona w ogóle była zdziwiona, jakbym zadawała jej dziwne pytanie. Nie, no przecież ją nic nie boli. Ja mówię, ale czy jak skręca głowę tę spinę? Nie. Jakby w ogóle zapomniała, że takie sytuacje miały miejsce, więc... To wbrew pozorom jest dosyć częste.
Ale powiedz mi, jak dokładnie w tym przypadku wygląda twoja współpraca z psychologiem?
Akurat tutaj...
Czyli to była z psychiatrą?
To była z psychiatrą akurat. No ja zwykle zdaję relacje, jeśli pacjent się zgadza, no zwykle nie mają nic przeciwko. Mówię, jak to wygląda ze strony takiej czysto fizjoterapeutycznej, mięśniowej. No i wtedy psychiatra już potem jeszcze uzupełniając ten wywiad, decyduje, co z tym dalej należy zrobić. Czy na przykład wystarczy samą fizjoterapią, tak, i gdzieś tam ewentualnie jakieś spotkanie z psychologiem, czy już trzeba wejść na leki?
Czy zgodzisz się z taką opinią, że nasz organizm dokładnie informuje nas o tym, co się z nami dzieje?
Tak. Zdecydowanie.
Okay,
to... Tylko musimy umieć to czytać, musimy chcieć to czytać, tak? Jeśli ktoś ciągle wypiera to z siebie, tak? Nie chce słuchać swojego ciała, ciągle wydaje mu się, że coś mu się spina, bo jest wredne, ciągle to roluje piłeczką, ten problem wraca i tak w kółko, no to niestety to jest wypieranie problemu.
To jak czytać organizm? Co trzeba zrobić, żeby go usłyszeć?
Na pewno obserwować, jeśli niektórzy mają problemy, tak, bo nie pamiętają, bo są po prostu zaganiani, to warto pisać. Tak jak dzienniczki żywieniowe. Na przykład zapisać sobie, że danego dnia poziom bólu był na przykład na 5, tak, w skali od 0 do 10. Był wysoki poziom stresu, no i był trening na przykład pływacki. Kolejnego dnia na przykład ból był na 9, tak. I poziom stresu był na przykład średni, ale było na przykład bieganie. No i potem może się okazać, że bardzo szybko można dzięki temu wychwycić jakąś relację, tak? Że albo zawsze to się dzieje po bieganiu, albo zawsze wtedy, kiedy dzień jest stresujący. Gdzieś zawsze taką relację, albo na przykład nie było rozciągania, czy jakiejś aktywacji. Bardzo fajnie to wtedy widać.
Pierwszy raz się spotykam z takim stwierdzeniem, że do dzienniczka treningowego trzeba wpisywać jeszcze co boli i jak boli, żeby to zaobserwować.
Bo jeśli jesteśmy zaganiani, wiele teraz osób nie ma czasu słuchać swojego ciała, a jeśli to zapiszemy i potem pod koniec tygodnia na przykład to będziemy chcieli zanalizować, no to bardzo często czarno na białym widać.
Jak ważna właśnie w tym treningu, w treningu z ciałem jest dokładność, precyzja?
Jest ogromna. Niestety muszę powiedzieć, że triatloniści przypadku precyzji, napinania mięśni, takich aktywacji mają problem, ale jest to zrozumiałe, bo zwykle to są bardzo duże obciążenia, żeby wykonać na przykład pełnego Ironmana i oni po prostu myślą o tym, żeby dostać się z punktu A do punktu B. Jakby oni się zastanawiali, biegnąc, płynąc, co oni czują, tak, gdzie jest to napięcie, no to najprawdopodobniej by tego nie ukończyli, albo skupiając się na bólu, no bo ta aktywność, tak, też jest pewnego rodzaju bólem. I teraz odróżnić, który to jest ból taki mięśniowy, zmęczeniowy, a który to jest ból, bo coś się dzieje nie tak, no to zaburzyłoby cały start. Więc odcinają głowę od ciała i potem jak przychodzą, i ja pytam, czy czują dany mięsień. Nie, oni czują, że wykonują dany ruch. Mają problem z tym, żeby poczuć, który mięsień faktycznie pracuje. Oczywiście nie wszyscy, ale spora część.
Czy możemy powiedzieć tak, że brak progresu w danej dyscyplinie sportu może być też oznaką tego, że coś jest nie tak z naszym ciałem?
Tak, zdecydowanie. I wielu osobom mówię, wręcz praktycznie wszystkim, żeby mi nie zepsuli statystyk, bo póki co mogę powiedzieć, że każda osoba biegająca po wprowadzeniu takiej regularnej fizjoterapii w bardzo szybkim czasie poprawiała swoje wyniki. Więc zawsze każdy mówi, żeby nie zepsuł mi statystyk, bo chciałabym mówić, że za każdym razem się udawało, a póki co na razie tak było.
Czyli warto się cofnąć o jeden krok do tyłu,
żeby wziąć rozbieg.
Żeby wziąć rozbieg.
Dokładnie.
Okej, okay, powiedz mi, powiedziałaś, że stres dnia codziennego odkłada się w mięśniach i że to jakby później wpływa na to, jak się czujemy i tak dalej, i tak dalej. Często też w naszej współpracy mówisz o oddechu, o przeponie. Zresztą kiedyś trafiłem do ciebie po rozmowie z Agatą Masiulaniec, pozdrawiamy, która była u ciebie, powiedziała, że popracowaliście z przeponą. Nie do końca wierzyłem w to, że to może być przyczyną, ale później się szybko przekonałem, że faktycznie nie dbałem o przeponę i jakby to był totalnie zaniedbany mięsień, a on jest bardzo istotny.
Tak, jest niezwykle istotny. Potrafi powodować wiele dolegliwości, których w ogóle nie kojarzymy z mięśniami. Między innymi ta zgaga, o której mówiliśmy, tak, też potrafi być powodem. Dlatego też wprowadziliśmy współpracę z psychologiem, który uczy oddychać przeponowo, bo ja to mogę zrobić czysto mechanicznie, pokazać komuś, jak może oddychać, ale on może podłączyć podczujniki, między innymi rytm oddechu, tętno i przewodnictwo skóry i widzimy, co się dzieje z układem nerwowym. I wtedy się okazuje, że troszeczkę pogłębiamy ten oddech, troszeczkę bardziej nad nim panujemy i okazuje się, że ten nasz układ nerwowy wraca do równowagi i przepona wtedy też odpuszcza w dużym stopniu.
Ale ten oddech ma także wpływ na naszą głowę, prawda? Czego sama doświadczyłeś na zawodach.
Tak, zdecydowanie. Nawet...
Pochwal się tym przypadkiem.
Nawet wrzuciłam kiedyś filmik z walki, gdzie widać, że kopię na oślep, nie trafiam, w ogóle jest mnóstwo chaosu. I to była już druga runda, w której przegrywałam. Pierwsza wyglądała dokładnie tak samo, że kopałam na oślep w stresie. I widać, tam jest taki moment, w którym nagle przystaję, widać, że łapię parę głębokich oddechów i nagle wszystko zaczyna wychodzić. Już do samego końca wygrywam i wygrywam 4-0. Więc to oddychanie przeponowe pozwala też mechanicznie lepiej zapracować. Mięśnie brzucha też lepiej pracują, jeśli przepona nie jest napięta. Reguluje się ciśnienie śródbrzuszne, także jest mnóstwo, też dużo się mówi teraz o nerwie błędnym, tak?
Więc... Co to jest nerw błędny?
No, to myślę, że to kolejny temat rzeka, może na następny podcast. Tutaj kolega Mateusz bardzo dużo siedzi w badaniach i też między innymi ten temat bardzo, bardzo badają.
Czyli już wiemy, że na któryś z podcastów będzie z Mateuszem. Okej, okay, ale powiedz mi, bo powiedziałaś, jakby pooddychałaś, ale to nie jest tak, że ty sama to dostrzegłaś. To jakby
nie,
ktoś
tak.
Zwrócił ci na to uwagę.
Tak, psycholog sportu. I faktycznie miałam objawy zwykle takie czysto fizyczne, które można było zrzucić na spięte mięśnie. a mi mięśnie spinały się stricte na starcie.
Kiedy jeszcze nie zaczęła walczyć, się walka, ty
tak,
już,
a ja
nogi
już,
były ciężkie.
Tak, nogi były tak ciężkie, że nie byłam w stanie ich podnieść. Stopy były zimne i to tak fizycznie zimne, że jak komuś mówiłam, że są zimne i ktoś dotknął, to mówił, że faktycznie po prostu są lodowate. I tym oddechem byłam w stanie te skutki stresu niwelować.
Czyli to odcięcie stresu było tak silne i tak mocne, że raz, tak jak powiedzieliśmy, nogi były ciężkie, dwa, powiedziałaś, zimne, trzy,
robiło mi się niedobrze.
Ci się niedobrze. Cztery, nawet koncentrowałaś się na tym, że nie możesz podnieść nogi zamiast
tak.
na rywalce.
I bardzo szybko się męczyłam.
I bardzo szybko się męczyłaś. I przegrywałaś.
Dokładnie.
Jak doszło do tego twojego spotkania z właśnie psychologiem? Co się wydarzyło, że no, zwróciliście na to uwagę?
Czułam, że bardzo dobrze mi szło na treningach, gdzieś na zgrupowaniach, że bez problemu na tych walkach radziłam sobie z trudnymi przeciwnikami, a jechałam na zawody i pokonywały mnie bardzo słabe zawodniczki, więc wiedziałam, że coś tu nie gra i zaczęłam szukać. Jestem zdania, że zawsze jest jakaś przyczyna, czy to mięśniowa, czy emocjonalna, wszystko ma swoją przyczynę. I rozmawiając ze znajomym, który ma dzieci, które właśnie współpracują z psychologiem sportu, dwójkę żeglarzy, i on zwrócił uwagę, słuchaj, może warto z takim psychologiem porozmawiać. No i faktycznie okazało się strzałem w dziesiątkę. Dlatego chętnie ściągnęliśmy go do siebie. Zrobiłam wszystko, żeby podjął z nami współpracę, bo myślę, że to jest bardzo fajne uzupełnienie.
Powiedz mi, gdybyś miała powiedzieć, nie wiem, w dwóch, trzech zdaniach, jakbyś przekonała nieprzekonanych do tego, że warto rozpocząć współpracę z fizjoterapeutą? Bo jakby jest coś takiego, że brakuje, znaczy, że wielu ludzi mówi, dopóki nie zaboli, albo porządnie nie zaboli, to mówi, nie, ja nie potrzebuję, ja jestem elastyczny, ja nie mam z tym problemu i tak dalej, i tak dalej. A moje doświadczenie to 5-6-letnie mówi mi, im szybciej, tym lepiej.
Dokładnie. No podobnie jest, często porównuję to do samochodu, tak? Jeździmy samochodem, dotąd aż się zepsuje, to wtedy okazuje się, że jest masa rzeczy do zrobienia i nie wystarczą 2-3 dni, tylko trzeba zostawić mechanikowi na tydzień bądź dwa na zamawiać części i tak dalej. Więc jeśli ktoś trafia do fizjoterapeuty już z dużym bólem, no to musi się przygotować na to, że to troszkę potrwa. Natomiast jeśli jeździmy do mechanika z samochodem regularnie, wyznaczamy jakiś czas, po jakim się pojawiamy, no to mechanik jest w stanie powiedzieć, zobacz, tutaj już coś tam zaczyna się ścierać, o zobacz, tutaj już bierze rdza, zaraz to trzeba będzie wymienić. Na bieżąco doradza, co jest najważniejsze na dany moment, co zaraz trzeba będzie zrobić, jakie powiedzmy są cele, i podobnie jest u fizjoterapeuty. Sprawdzamy, oceniamy, jaki jest stan aktualny, jakie jest ryzyko zagrożenia, co możemy zrobić, żeby pewne rzeczy się nie wydarzyły. Więc, no mówię, zawsze myśląc o sobie, musimy pomyśleć trochę jako o maszynie, o samochodzie, którą zużywamy, bardzo mocno eksploatujemy i trzeba o nią dbać. Najczęściej ból już jest taką czerwoną lampką w samochodzie, tak? Jak w samochodzie nam się zapali czerwona lampka, no to stresujemy się, żeby tylko nam nie przestał jeździć, tak, żeby dojechać jak najszybciej do mechanika, natomiast jak zaczyna nas coś boleć, to jeździmy, aż przestaniemy jeździć, tak?
No tak, kiedyś usłyszałem od jednego z trenerów, z którym współpracowałem, o sobie, że silnik niezły, ale reszta części do wymiany, czyli głowa niezła, ale reszta ten. Dobrze, ale porównując to do języka samochodowego, mechanicznego takiego, czyli przegląd, ważny jest przegląd. Jak powinien wyglądać solidny, dobry przegląd u fizjoterapeuty? Pytam dlatego, że na rynku pojawia się coraz więcej niedoświadczonych fizjoterapeutów, nawet trudno ich nazwać fizjoterapeutami, tak? Użyję stwierdzenia szarlatanów, którzy po kursie weekendowym nagle uważają, że się znają i robią dziwne różne rzeczy, a one nie pomagają, tylko szkodzą. A więc jakby, jak powinien wyglądać taki dobrze przeprowadzony przegląd fizjoterapeutyczny?
Teoretycznie jest to już troszkę uregulowane już od pewnego czasu, w sensie każdy fizjoterapeuta posiada prawo wykonywania zawodu i każdego fizjoterapeutę można już sprawdzić w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, czy faktycznie on jest fizjoterapeutą, czy to jest masażysta, czy właśnie szarlatan, więc warto każdego sprawdzić, czy posiada uprawnienia. Druga rzecz, przede wszystkim wywiad, tak?
No właśnie, jak powinien wyglądać taki wywiad?
Zwykle to jest około 30 minut, nie mniej, żeby dokładnie się dowiedzieć, jakie ktoś ma nawyki, jak pracuje, jakie są obciążenia treningowe, ile biega. Na pewno jeśli ktoś nas ogląda i mówi, panie, o Jezu, nie, jest fatalnie, tragicznie, no to już jest pewna próba, że tak powiem, naciągnięcia na ilość wizyt, bo no, z każdego, że tak powiem, można coś zrobić, tak? Zwłaszcza jeśli to jest czysto przegląd techniczny, a nie ktoś przychodzi z jakimiś ogromnymi dolegliwościami bólowymi. Na pewno terapeuta musi mniej więcej powiedzieć, jaki jest plan, tak? A nie, że no dobra, to będziemy rozluźniać i tylko tyle. Tylko on musi powiedzieć, słuchaj, jeśli rozluźnimy, to dam ćwiczenia takie, będzie na przykład szło w tą stronę, okej, to jest dobry kierunek. Ale jeśli to pójdzie w tą stronę i na przykład nie będziesz w stanie tam powiedzmy przebiec tylu i tylu kilometrów, no to wtedy jest niefajnie, musimy coś zmienić. Czyli widać, że on ma jakiś plan na to, a nie tak po prostu w ciemno coś robi. No i powinien móc odpowiedzieć tak naprawdę na każde zadane przez nas pytanie.
Po każdej wizycie, czy u Ciebie, czy u Amadeusza, zawsze wychodziłem z serią ćwiczeń, które muszę wykonywać sam, tak?
Tak, jako uzupełnienie.
Czy to jest jakby też pewien element tego właśnie, taki, no, oznaka, że o, tutaj ta, że znamy się, że ten fizjoterapeuta się zna, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie, chyba, że nam wytłumaczy, dlaczego takie ćwiczenia, a nie inne, tak? Mówi, zobacz, to zrób teraz to ćwiczenie, czujesz w danym mięśniu? Nie. No to musisz to poprawić. Zrób na przykład nogi szerzej, tak? Wciśnij pięty i tak dalej. Musi nas naprawdę dobrze pokierować, żebyśmy poczuli to, co on powiedział na początku. Słuchaj, w tym ćwiczeniu chcę, żebyś na przykład poczuł mięśnie pośladkowe. I ma tak kierować nami, żebyśmy faktycznie je poczuli. Jeśli on mówi, dobra, no to podnoś po prostu biodra i tyle, no to nie jest niestety dobre rozwiązanie.
Powiedz, Olu, bo ile takich wizyt powinno się odbyć? Bo użyłaś takiego stwierdzenia, że o, panie, jest bardzo źle, będziesz musiał pan, o, mamy mnóstwo roboty. Ale de facto wcale tak nie musi być, bo może być tak, że 2, 3, 4 wizyty załatwią sprawę albo pozwolą stwierdzić, czy idziemy w dobrym kierunku. Czy dobrze myślę?
Mhm, tak.
Czyli
tak. Zwykle jest tak, że... Znaczy, może tak. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi w naprawdę fatalnym stanie i ja sobie to pomyślę, że jest fatalnie, a okazuje się, że idzie super. I gdybym ja już na wstępie powiedziała, panie, to po prostu jest totalna kaszana, wszystko jest tak pospinane, no to już ktoś ma słabsze nastawienie, gorsze, tak? I okazuje się, że traci motywację, no bo przecież jest tak źle, że w sumie to już pewnie te ćwiczenia to nic mu nie dadzą. I naprawdę, kiedyś spotkałam panią, która była w takim stanie, że sobie pomyślałam 2 lata i to 2 razy w tygodniu i może coś z tego będzie, była bardzo otyła, w dodatku nie chciała schudnąć. A okazało się, że w 3,5 miesiące była praktycznie nówka sztuka. Na pytanie, czy ją coś boli, to w ogóle była zdziwiona, że jakieś dziwne pytania jej zadaje, no bo przecież nic ją nie boli. Więc gdybym ja na starcie jej powiedziała, że 2 lata, 2 razy w tygodniu, no to najprawdopodobniej by zrezygnowała. A bardzo chciała, no i 3,5 miesiąca i było naprawdę super.
Czym się różni masażysta od fizjoterapeuty?
O, moje ulubione pytanie. Jest bardzo duża różnica, w sensie powiedzmy, że masaż jest taki ogólny dla rozluźnienia mięśni, w sensie wszystkich, bo najczęściej powiedzmy masuje nam się całe ciało. dla relaksu, tak, żeby gdzieś tam głowa nam troszeczkę też odpoczęła, a fizjoterapeuta musi odpowiedzieć na pytanie, na przykład, dlaczego w danym miejscu jest problem, a nie w innym, co możemy zrobić, żeby tak nie było. Oczywiście on też rozluźnia, też dotyka ciała, dlatego często się ludziom te dwa zawody mylą, podobnie jak programista, informatyk. Też dwa różne zawody, ale też przy komputerze, więc dlatego, że pracujemy z ciałem, to często to się myli. Moje ulubione pojęcie masaż leczniczy to jest moim zdaniem słowo archaiczne. Może kiedyś było używane, ale teraz już się oddziela. Leczenie od masażu, czyli leczenie to musi być jakiś plan, jakaś diagnostyka, cały proces leczenia zaplanowany, no a masaż to jest po prostu masaż, rozluźnienie, fajnie mi zianko.
Jak Ciebie teraz słucham, to przyszło mi jeszcze jedno rozróżnienie masażysty od fizjoterapeuty. U masażysty nie powinno boleć, a u fizjoterapeuty powinno boleć.
Tak, no coś w tym jest.
Dobrze,
w większości boli.
Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy Ci za tę rozmowę. Myślę, że wiele cennych wskazówek i warto jakby sobie wziąć to do serca. Do następnego razu.
Dziękuję serdecznie.